a przy telefonie Popołudnia Wnet jest świeżo upieczony nowy europoseł, który od czerwca zacznie swoją służbę. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i jak emocje po wręczeniu zaświadczenia?
No nowy rozdział rzeczywiście i nowe zadania. Można powiedzieć, że pewna ekscytacja, bo to, no bo już oczyma wyobraźni chciałbym być na miejscu, w przyszłym tygodniu będę, we wtorek rozpoczynamy negocjacje dotyczące też przyporządkowania ważnym osobom z dużym doświadczeniem, tych, których posiadamy w naszym zespole i w tej naszej grupie ważnych zadań dotyczących interesów Polski. Myślę o środkach unijnych, o ważnych zadaniach na przyszłą perspektywę, ale także funkcjonowaniu całego parlamentu, bo jeszcze innych zadań. Dostałem dzisiaj nominację i zostałem wybrany szefem tej części polskiej delegacji, która będzie w IPP.
I będzie więc, pan współpracował z ministrem Kwiecińskim, dosyć, żeby walczyć o większe środki dla Polski w przyszłym
budżecie. Myślę, że musimy odrobić to, co zostało, no krótko mówiąc, niedopracowane przez ostatnie 3 lata, 3,5. Polska pozycja została bardzo mocno nadwątlona. Także ta propozycja też jest niedobra, to trzeba jasno sobie powiedzieć.
Przecież to propozycja Komisji Europejskiej.
No tak, ale też jest kwestia wiarygodności jako partnera polskiego rządu. Myślę, że czas zakopać te spory zupełnie niepotrzebne z Unią Europejską, taki konfrontacyjny ton i charakter, który prezentowali zarówno pani premier Szydło i jej minister, ale niestety także kontynuował rząd premiera Morawieckiego.
Już myślałem, że pan poseł powie, że trzeba zakopać konflikt między PiS-em a Platformą ku dobru Rzeczpospolitej.
Ale przecież to nie tutaj tkwi problem braku prestiżu i takiego poważnego traktowania polskiego rządu. Kwestią podstawową jest łamanie praworządności, ale niezależnie od tego bardzo takie aroganckie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i postawa samego rządu, no konfrontacyjna, przecież to gołym okiem widać. Mam nadzieję, że dzisiaj wraz z tą reprezentacją, która skoro była się ostatnio fotografować na te plak, ba, w debacie usłyszeliśmy, że gwarancją dalszego dynamicznego rozwoju jest także strefa euro i te słowa pani poseł Wiśniewskiej przecież dwukrotnie mocno zabrzmiały w debacie. No ten kurs się zmieni.
Pytanie, czy strefa euro nas zechce, czy my zechcemy strefę euro, bo zdaje się, że Polacy...
Nie, my musimy chcieć. No to przecież pierwszy warunek. No,
Polacy niespecjalnie chyba. Tak się
patrzy.
Nie,
wręcz odwrotnie. To nie jest decyzja, która może zależeć od Polaków, dlatego że ona jest decyzją strategiczną. Tak jak decyzji strategicznych nie podejmowaliśmy wtedy, kiedy wstępowaliśmy do NATO, bo pewnie gdyby ona podlegała tylko i wyłącznie takiemu kryterium, to z tym wstępowaniem do NATO byłby duży problem w tamtych czasach, myślę, po początkach lat 90., mając doświadczenia z innego paktu, więc taka neutralność pewnie byłaby atrakcyjnym sloganem politycznym, a przecież neutralność kończy się dramatem. Nie ma neutralności w obecnym świecie politycznym i to doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, więc pewne męskie decyzje trzeba podejmować. Faktem jest, że taka decyzja musi być dobrze przygotowana, dobrze wynegocjowana, myślę o kryteriach konwergencji i tempie realizacji, ale także wspomagana tym, co się dzieje w gospodarce, więc bardzo solidnymi podstawami budżetowymi.
I jeszcze na rozmowę euro się kiedyś w studio umówimy na dłuższą rozmowę, o ile pan poseł przyjdzie do nas, przyjeżdżał z dalekiej, odległej Brukseli i Strasburga.
No to nie jest tak źle, nie wyjeżdżam po pierwsze na drugie koniec świata, wręcz odwrotnie, to wszystko w zasięgu ręki, przecież Europa dzisiaj stała się no tak bliska nam, że właściwie można mówić, że jesteśmy na miejscu. No a jeżeli chodzi o działania, które dotyczą nas, to przecież to są bezpośrednie implikacje dotyczące warunków rozwoju, bezpieczeństwa i nas samych. Myślę także o samorządzie, o najbliższym otoczeniu lokalnym. Więc to
ekonomista to ruchu jest... lotniczego znajdzie drogę z Brukseli albo Strasburga do Warszawy z łatwością. Także do naszego studia. To jeszcze, panie pośle, w tej krótkiej rozmowie, czy już ustaliliście, co było przyczyną klęski, bo tak się słucha waszych
dlaczego
wypowiedzi.
Klęski?
Przegrane.
Nie zgadzam się. No tak, to nie da się ukryć, tak, jest werdykt, który jest, nie jest zwycięstwem, choć to było, wydaje mi się, bardzo blisko, ale gdyby ktoś jeszcze miesiąc temu powiedział, że Koalicja Europejska będzie miała 40 czy prawie 40%, pewnie byłby uznany za fantastę, więc ten wynik, choć spełnił cele, nie spełnił tego zasadniczego i tu rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik lepszy. Ale to nie znaczy, że na jesieni ten bardzo solidny fundament 40-procentowy nie jest dobrym do tego, by osiągnąć pełen sukces, czyli pokonać Prawo i Sprawiedliwość. A co więcej, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość tej zdolności koalicyjnej nie ma zupełnie, w związku z tym erozja, która jest w takim
przy takim wyniku żadnej koalicji nie będzie potrzebował, panie pośle.
Będzie potrzebował, bo to nie jest samodzielna i ustabilizowana większość. Proszę zauważyć, że jeżeli przeliczylibyśmy to na mandaty dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość...
250.
Bodajże, nie, 230 parę do tam 12, jeżeli liczyć na przykład wiosnę razem z nami metodą Donta. Więc liczyć można w różny sposób.
To jeżeli pan poseł mi wyjął pytanie.
To... Oczywiście tak, to wtedy ta przewaga rośnie.
To o tą wiosnę się dopytam, bo na wieczorze wyborczym pan poseł mówił, że wiosna jak najbardziej z nami, no PSL ma co nieco odmienne zdanie. Czy już żeście ustalili w ramach koalicji, co robicie z tą wiosną?
To prawda, ja mówię nie tylko o konstrukcji osób, bo to na końcu decyzja liderów, ale myślę także o wyborcach, którzy powinni postępować też rozsądnie, żeby, no, krótko mówiąc, nie marnować głosów. Ale... nade wszystko potrzebny jest wspólny cel i taka płaszczyzna porozumienia tego programowego. Przy wyborach europejskich taką mieliśmy w ramach 5 ugrupowań środowisk popierających. Złożyliśmy tam i deklarację programową, i punkty do realizacji jako cele główne. Liczę, że taką samą formułą pójdziemy teraz. Decyzje poszczególnych gremiów. No od soboty pewnie zaczynając, bo zdaje się jutro PSL ma posiedzenie swojego komitetu. Będziemy to ze sobą zestawiać. Ja uważam, że tą drogą należy iść dalej, czyli kontynuować proces jednoczenia, a nie zaczynać proces dzielenia.
Czyli jeszcze więcej tego samego, ktoś złośliwy by powiedział. Jeszcze więcej, przepraszam, ale... jeszcze więcej zjednoczenia i być może jak dojdzie wiosna, to będzie nie 38, ale 35%.
A to pan tak mówi, że należy rozmnażać przez podział. No ja jestem zwolennikiem innej teorii.
Ja niczego nie sugeruję,
tak łączyć,
tylko
żeby dodawać i budować dodatkowy efekt tej synergii, czyli budować siłę porozumienia, która będzie przekonująca dla wyborców. No oni są decydentami w tym wypadku, oni decydują, oni wybierają i wydaje mi się, że w tej propozycji, która musi być też jasna od strony ustrojowej, a taki blok byłby blokiem na pewno prodemokratycznym, ciężko jest zrozumieć, dlaczego na przykład w tym wyborze proeuropejskim i antyeuropejskim, chociaż może to za mocne słowo, no ale na pewno sceptycznym i skierowanym przeciwko instytucjom europejskim, bo taka była ostatnia formuła funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba było znajdować jeszcze jakieś trzecie ugrupowanie, które niby mówiło to samo co pierwsze, ale ustawiało się w pozycji tej drugiej.
Julia Pitera,
to chyba jest niezrozumiałe dla
wyborców. Karcie opozycyjnej mówi Cimoszewicz, Julia Pitera mówi Cimoszewicz na jedynce, to było nieporozumienie.
Nie chcę komentować słów Julii Pitery. Myślę, że trochę z daleka obserwuję to, co dzieje się u nas, bo dobrze było, gdyby porozmawiała z ludźmi na miejscu, w małych miejscowościach, może w tych, którzy powinna odwiedzać tak na co dzień, i tam wtedy usłyszałaby zupełnie coś innego, ale to jest historia, jak sam pan powiedział, z tej kampanii, która się zamknęła w zeszłą niedzielę, należy wyciągnąć wnioski. I te wnioski mogą prowadzić tylko do jednej konkluzji. Znacznie więcej, dużo więcej rozmów, bezpośredniego udziału, obecności wśród ludzi, bo oni mają swoje oczekiwania, także swoje uwagi. Trzeba to wszystko razem uwzględnić i przedstawić dla nich ofertę, którą oni będą uważali za swoją, czyli za taką, z którą się zidentyfikują. Proszę zauważyć, że też mobilizacja wyborców była różna. No, trochę różna od prognozowanej i też jednak zmieniająca, Co tu dużo mówić, nawet nie debatę europejską, bo tej było bardzo niewiele, ale tę naszą debatę krajową.
Ale to może kwestia też Donalda Tuska, że on zmobilizował tych wyborców, którzy są Platformie niechętni.
Tych wyborców drugiego, że tak powiem, przeciwnego obozu?
Tak jest.
To teza śmiała, ale nieprawdziwa, no bo przecież Donald Tusk mówił o tym, że jako Europejczyk, jako szef Rady Europejskiej apeluje o udział w wyborach, ale też bardzo jasno postawił tezę, że ci, którzy Europie zagrażają wobec mniejszej mobilizacji wyborców, tych, którzy jednak w Europie widzą i bezpieczeństwo, i szanse na rozwój, to by było grzechem dla kolejnych pokoleń. Także ta mobilizacja była wyraźnie zaznaczona w jego wystąpieniu jako warunek powodzenia, wręcz wezwanie do tej mobilizacji. Faktycznie można powiedzieć, że po drugiej stronie również nastąpiła mobilizacja, nie do końca przez analityków czy socjologów wcześniej sygnalizowana. Mieliśmy w związku z tym rekordową frekwencję. No i też zaskakujący udział wyborców, na przykład w tych regionach, które wcześniej nie sygnalizowały wielkiego zainteresowania akurat tą kampanią.
A jednak poszli, to jest pytanie.
A jednak poszli, tak, do wyborów.
Dlaczego, także pytanie do wice przewodniczącego Platformy, jeszcze ostatnie pytanie o tą Nowoczesną, bo mówi się, że wchłoniecie ją na dniach. To prawda? Portal Onet.
W jakim sensie?
Że posłowie przejdą do... Nie, że wszyscy posłowie, albo prawie wszyscy Nowoczesnej przejdą do klubu POKO, a partia zostanie posłana w stan upadłości. Likwidacji, przepraszam.
Nie, nic na ten temat nie wiem, natomiast rzeczywiście pracujemy w formule klubu Koalicji Obywatelskiej, czyli poszerzonej, no ale Nowoczesna ma swój własny klub, więc...
No właśnie, ma go już nie mieć.
Oni nie są w tym klubie, tak?
No ale mają być.
W pracy koalicyjnej, ale nie jednolitym klubie.
Ale mają być, tak mówią dziennikarze Onetu.
Nic o tym nie wiem.
Nie. No to zobaczymy, czy dziennikarze wiedzą więcej o polityce Platformy niż jej wiceprzewodniczący. To się ma okazać na początku czerwca.
Wiceprzewodniczący klubu.
Klubu. Tak, to powinien pan wiedzieć. No ale może dziennikarze są lepiej poinformowani.
Ale przewodniczący delegacji PO-PSL do Parlamentu Europejskiego.
Był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Miłego popołudnia i miłego weekendu.
Dziękujemy i do usłyszenia raz jeszcze. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, był gościem. No.